Dzień dobry. Halo.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Otóż chciałbym opowiedzieć o tym, dlaczego, w jaki sposób, gdybyście mieli takie figurki Amiibo do Nintendo Switcha, to już mogło. Opowiadałem.
Mówiłeś tak, o tym lata temu, tak. Ponieważ to jak tylko żeśmy kupili Switche i w ogóle była akcja pod tytułem ej, tagi NFC, warto mieć w domu, bo można rozkleić w różne miejsca i korzystać z nich jako tam, nie wiem, początek jakiejś automatyzacji i tak dalej, ale właśnie wtedy przy okazji mówiłeś o tym, że można zrobić z nich, oszukać, że to są figurki.
Ja zrobiłem sobie kopię bezpieczeństwa 20 takich figurek na kartach, bo poprzednie moje figurki wraz z moimi kopiami bezpieczeństwa figurek zostały mi skradzione przez Barta, świętej pamięci.
Aha, bo one były w jakimś tam opakowaniu.
One były w pokrowcu do Switcha.
Przy Switchu, czy... A, no tak.
I obok Switcha, no tak. Bo to figurki, prawda?
No oczywiście.
No i więc zostały mi rozkradzione. No i teraz udało mi się coś tam, te entagi zakupić faktycznie. Co ciekawe, jest interesujące, jest aplikacja na iPhone'a, która co prawda, żeby to zrobić, co powiem zaraz, ona będzie kosztowała ileś pieniędzy.
Okay.
Chyba z 50 zł. Nazywa się AmiBox przez 2i.
Okay.
I to jest taka aplikacja, w której jakby są wszystkie figurki Amiibo i możesz tam zeskanować NFC tej figurki, żeby ją dodać do swojej kolekcji.
I to jest jednocześnie jako backup.
Jako backup. I dzięki temu, że to jest backup i to jest trzymane w tej aplikacji AmiBox, to możesz też ten backup, który najpierw sobie załadowałeś tam, jako albo zeskanowanie figurki NFC, albo dodanie tam do środka do aplikacji tego kropka bin, który pochodzi z takiej figurki. Możesz tam wtedy, jak masz tą swoją kolekcję, to możesz zaznaczyć na przykład, mam tutaj w kolekcji mam Mario Gold Edition i to jest wszystko napisane o tej figurce, jaki ma identifier, type, kiedy została zrelisowana, jaka to jest gra. Możesz nawet nacisnąć przycisk Benefits and Usage in Games i wtedy możesz sobie zobaczyć na przykład na Nintendo Switchu, że jak przyłożysz sobie tę figurkę przy grze Mario plus Rabbids Kingdom Battle, to dostaniesz Amiibo Exclusive Weapon for the Character and the Rabbit Counterpart. Więc możesz dostać przedmiot za darmo. W przypadku...
Okay. Pamiętam, że w tej poprzedniej Zeldzie, ten Breath of the Wild, też rzeczy były jakieś, to mieczyk czy coś tam.
Dokładnie, ta figurka konkretna, o której teraz mówię, na przykład nie działa niby w grze Zelda, natomiast jest tak, że jak przyłożysz tą figurkę do Switcha w Zeldzie, to dostajesz po prostu trzy jakieś tam losowe jedzenia, nie? Więc jakby niby nic, a z drugiej strony, no tam trzy przedmioty jakieś niewielkiej wartości się dostaje, mimo tego, że to jest figurka nie z tej gry. Ale to jest crazy, to jest to, że faktycznie można mieć tam backup. Z tego miejsca można oczywiście favorite'ować, wishlistować i możesz tam właśnie z racji tego, że mam tą figurkę, to mam na górze w tej aplikacji przycisk, którego Wojtek generalnie teraz prawie nie widzi, ale on jest tam przy baterii i to jest przycisk NFC i możesz wtedy przyłożyć to i nagrać na kartę jako kopię zapasową.
Jasne. Jest taki sprzęcik, z delfinem, teraz już mi wyleciało, ale takie pomarańczowo-białe opakowanie i jako taki sprzęt do prostego hakowania bardzo różnych rzeczy.
Tak, widziałem,
Pamiętasz, jak to się nazywa?
Bo już nie wyleciało. Wiem, ale pamiętam, na TikToku to tego było dużo.
Bardzo dużo tego, no ale taki z delfinem jakby pikselowym, o ile dobrze pamiętam. Pewnie mi przyjdzie zaraz ta nazwa, ale w każdym razie to jakby to jest sprzęt, wiesz, taki wgrywanie tego typu rzeczy NFC, czy przeróżne inne RFID, też robi, potrafi, powiedzmy, że zhakować jakieś tam bramki takie otwierane na karty, wiesz, które się otwierają tam przez RFID właśnie, więc to potrafi dużo różnych rzeczy, więc no, możliwe, że też by obsłużyło Amiibo. No ale tutaj masz apkę, masz wszystko, masz podgląd i tak dalej.
To, co jest niesamowite, to jest właśnie to, że na przykład jak teraz już mam dodane swoje figurki, to mogę wejść w Missing i pokazuje mi wszystkich, których nie mam. I widzę, że nie mam tej figurki, która została dodana w sprzedaży 11 dni temu. To jest pierwsza figurka dedykowana do Tears of the Kingdom, która...
Flipper Zero, przepraszam.
Flipper Zero
to się nazywa. No.
Która w przypadku... Tears of the Kingdom dodaje ci helpful materials, weapons or paraglider fabric depending on the card. Character oraz receive weapons and materials as well as special fabric for Link's paraglider. Czyli dwa razy napisali to samo. Great. No, więc może sobie tą figurkę zobaczyć. No i ja jej nie mam, więc mogę sobie oznaczyć jako favorite, nie, wishlist, bo to jest to, co chcę. I mam oczywiście potem na wishliście, mogę sobie te figurki ładnie na wishliście oglądać, proszę ciebie. Świetna aplikacja. W ogóle polecam ci zobaczyć na stronie. To naprawdę wygląda sensownie. I za darmo można jakby trzy figurki zbackupować.
Okej. Okay. No fajnie to wygląda.
Fajnie?
No, super,
powiedziałem
super.
Coś takiego zupełnie od czapy. Nikt się nie spodziewał, że przyniosę jakiś taki całkowicie losowy temat. No gram w Zeldę. Gram w Zeldę bardzo dużo. Glitch teraz na duplikowanie przedmiotów.
Na wypadanie przedmiotów, nie? To już tak, widziałem na TikToku, tak. Że...
Ja to zrobiłem wielokrotnie już. Niestety są dwie wersje tego glitcha i jedna z nich sprawia, że znikają ci też przedmioty z ekwipunku, więc w ten sposób straciłem niektóre z przedmiotów, które chciałem zduplikować. No wow. ale na przykład jest taki przedmiot, takie kwiaty, które są jednocześnie bombami. No i nie będę spoilował, natomiast zdobywanie ich jest męczącym grindem, więc jak można zrobić właśnie ten trik nad jeziorkiem, bo jak spadną ci te kwiatki na ziemię, to jednak wybuchną i cię zabiją.
A.
Więc można i to jest, znalazłem to fajnie, trochę to pomogło. Zrobiłem grind, którego nie muszę robić już w takiej opcji w innej części mapy. Tak, bez spoilerową mówiąc. No ale Zelda wyborna. To jest niesamowite. Dzisiaj oglądałem dokument o tym, jak stworzyli świat w Zeldzie. Nie wiem, czy jesteś zainteresowany poznaniem takiej historii.
Ale to... Bo ten świat jest w ogóle ten sam, co był w Breath of the Wild, o ile dobrze
tak,
czytałem gdzieś, znaczy, tak, żeś mi się przewinęło,
nie.
Że...
Okay. Ponieważ to jest ta mapa, tylko że dodane jest do niej... Dodatkowe mapy są... W sensie dodatkowe wiszące platformy, więc jest dodatkowa jakby połowa mapy, jedna trzecia mapy w powietrzu oraz jest drugie tyle mapy, czyli taka sama mapa w podziemiach.
O, oh, wow. Okay.
No i to są właściwie i wszystkie te trzy jakby poziomy to są różne, nie tyle, że różne biomy, tylko różne w ogóle, no światy to jest naprawdę dobre słowo, bo ten jak spadniesz tam na dół, to no nie będę, to jest niesamowite, to jest naprawdę imponujące, jaki ten świat jest gigantyczny i nawet, właśnie mówię, dzisiaj oglądając YouTube'a znalazłem ten filmik, który też podlinkuję, jak oni ogarnęli robienie świata i jakie mechaniki sprawiają, że gracze mają growe ADHD, to znaczy, że ja na przykład widzę jeden z budynków i mówię, o, totalnie idę teraz tam, po czym dwie minuty później mam takie, wow, to jest zupełnie inna rzecz, którą ja teraz zrobię i nagle się okazuje, że mam, wiesz, 30 czy 40 godzin w grze, a widziałem, że ktoś napisał, mam 30 godzin w grze i nawet nie wyszedłem z pierwszej minimapy. Ja wracam regularnie do tej pierwszej minimapy i spędzam tam naprawdę dużo czasu, bo ten świat jest po prostu przepiękny i ogromny i tam jest ciągle coś do zrobienia, nie?
Nice. No super, znaczy to naprawdę zapowiada się niesamowita przygoda, bo już w naszych rozmowach prywatnych, jak zacząłeś opowiadać o Zeldzie, to mnie tak, a że wiem, że kupiłeś fizyczny kartridż, to mówię, kartridż jeszcze, jak
no,
powiedział, nie?
Powiem ci, że...
Ale... Chyba chętnie pożyczę, no.
Tak, zła wiadomość jest taka, że musisz poczekać przynajmniej jeszcze z 200 godzin in-game'u, bo to jest...
O, kochany!
Ale ja wiem, że też masz, ja wiem, że masz czas, więc że to nie jest problem żaden, że mi to chwilkę zajmie, no bo to jest tak duży świat, że tak jak... W sensie, w mojej opinii to jest faktycznie gra 10 na 10, tylko to jest inna gra 10 na 10 niż grą 10 na 10 jest dla mnie Disco Elysium, nie? Mam się tutaj nagrany podcast zrobił, Andrzej jak pewno chętnie by się tutaj wbił mówiąc, że gówno w dupie widziałem, nie wiem, to się tak nie mówi. Natomiast jest to gra taka 10 na 10 pod takim względem w ramach uniwersum, które ta gra stworzyła, możesz zrobić w nim wszystko. I to jest niesamowite, że właściwie... Każdy pomysł, na który wpadniesz, widząc świat, który jest tam zbudowany, on jest realny. W zasadzie widzisz drzewo, no to możesz je ściąć. widzisz, wiesz, możesz zrobić z tych, z tego potem ognisko i z tego ogniska możesz podpalić pole, które jak zacznie się palić, to zacznie dużo gorącego ciepła się unosić, więc będziesz mógł się na nim unieść tym paragliderem. A jak uniesiesz się paragliderem, no to jesteś w stanie na przykład dojść na jakieś wysokie góry, nie? A na tych wysokich górach, jak jest bardzo wysokie góry i to jest zimno, więc musisz mieć ciepłe ubranie, bo inaczej będziesz tracił życie. Wiesz, jakby to wszystko ma sens. To jest niesamowite. I oni jeszcze to, ja grałem w Breath of the Wild bardzo krótko, bo tak jak już kiedyś opowiadałem...
No odbiłeś.
Odbiłem tak. się, trochę mnie siadło. Głównie ta mechanika broni mi przeszkadzała. Co zabawne, w tej, jakby, jeśli ktoś miał tak, że też odbił się z tego powodu, to ja kocham system broni w tej aktualnej wersji. I to, że one się niszczą, to jest absolutny nie problem. I to jest na zasadzie dodatkowy challenge, który nawet nie jest aż takim dużym challenge'em, bo jest też mechanika wkładania rzeczy na bronię. Na przykład jak położysz diament na kijek, to kijek ma 2 ataku, ale diament dodaje 50, więc masz broń, która ma 52 ataku nagle, nie? Więc to nie jest aż taki duży problem. No to jest to jak grało się w Breath of the Wild, to jest tak, że można było można dostrzec elementy, które tam były, które są ewidentnie mrugnięciem oka do graczy Tears of the Kingdom, nie? I sam fakt, że możesz przyjść do literalnie tego samego miejsca, w którym zaczynasz Breath of the Wild i wyjść dokładnie tym samą drogą, w którą wychodziłeś i odtworzyć jeden do jeden tą scenkę z intro Breath of the Wild i potem masz taki... tylko to, oczywiście mapa się różni, bo nagle są rzeczy, które wiszą gdzieś w niebie, których w Breath of the Wild nie było. Breath of the Wild w ogóle chyba Andrzejek ma, jakbyś chciał sobie na przykład spróbować podejść do tego. W sensie ma moje Breath of the Wild, bo ja mam jego Mario Odyssey, które też jakby nie dotknąłem jeszcze, bo...
No, był, wiesz, Switch nie był używany przez lata.
To prawda. Tak naprawdę. A teraz nagle Zelda sprawiła, że to jest konsola, na której gram najwięcej, no. Bardzo interesujące. Bardzo to jest...
No, ciekawe.
Święto dla graczy, powiedziałbym. To jest... Porównałbym to, tylko się dokończę, takim poziomem tego... zainteresowania tym światem i do takiego, że wsiąkam pewnej imersji w tym świecie, w takim, że chcę odkrywać go i go poznawać, to mam to na takim samym poziomie, jak miałem poznając GTA, nie? W sensie wchodząc w nowe GTA.
Oh, wow.
W zasadzie to jest, szczególnie, że ta piątka zrobiła takie dość duże wrażenie, bo ten świat był ogromny i był żywy. Co chwila coś w nim się działo. Chociaż tak. W Zeldzie się dzieje więcej na centymetr kwadratowy mapy, powiedziałbym.
Okej.
No. Wow. To tak opowiedział, co...
Chociaż tak po screenach i nawet po gameplayu, takim fragmentarycznym bardzo, po krótkich jakichś tam filmikach, to no przez to, że to jest właśnie fragmenty, no to nie możesz zobaczyć kontekstu, nie możesz zobaczyć tego, że właśnie świat jest ogromny, trudno jest zobaczyć to, jak właśnie dużo się dzieje w czasie, nie? No bo po prostu no widzisz pojedyncze rzeczy, pojedyncze sceny, pojedyncze jakieś tam konstrukcje, które
tak,
ludzie
to
zrobili. To jest problem trochę platform takich krótkometrażowych, że tak powiem, że TikTok niestety pokazuje tą grę w taki bardzo niepełny sposób. Nie?
No, ale to ja oglądałem rzeczy na TikToku właśnie z Zeldy, bo zaczęło mi podrzucać bardzo dużo, a z racji tego, że gram i faktycznie oglądam ten content, no to jakby algorytm w tym momencie mam bardzo zeldowy.
Oczywiście.
Ale jestem z tym okej, bo dostaję tak dużo informacji, że o, to jest bardzo interesujące. Ten świat jest tak duży, że mam trochę paraliż i właśnie chciałem powiedzieć, że oglądam rzeczy na TikToku, na przykład widzę, że ktoś jest w jakimś miejscu i mówię sobie, ja muszę to zrobić, bo to, co tam się dzieje, to mi się podoba, ja bym chciał tego doświadczyć, i albo na przykład nagroda, którą można z tego uzyskać, to ona mnie satysfakcjonuje, jest mi teraz potrzebna, więc mam tak, że jest mi ciężko samemu trochę podejmować decyzję, bo mam to ADHD w grze, bo wybieram 1000 różnych, coś jest super, siadam czasami tak na zasadzie, jak wyjdę z tej gry za 2 godziny i nie będę miał naprawdę jakiegokolwiek progresu, to też jest okej. Okay. I siadam i na przykład...
się po prostu bawisz w środku.
Zrobię jeden shrine, znaczy wiesz, no progres będę miał, uzbieram jakieś surowce czy coś takiego, bo wiadomo, zawsze coś się da zrobić, ale że wiesz, nie zrobię na przykład misji głównej, nie przeszkadza mi to. Będę na maksa dojebany, jak już w końcu zacznę robić te misje główne, bo na razie to... Aj.
No, rozumiem, rozumiem. Ale właśnie to są te dwie strony TikToka, że z jednej strony nie pokazuje ci całości, ale jako teaserowanie, czy nawet właśnie tak jak mówisz, pokierowanie cię w jakimś tam w jakieś miejsce, czy właśnie do zainspirowanie do zrobienia czegoś tam, to tutaj się sprawia, znaczy sprawdza się świetnie, bo rzeczywiście jest fajnym narzędziem do tego, żeby no w ten sposób jakby podrzucać ci fragmenty, więc to jest idealne miejsce do marketingu tak naprawdę rzeczy różnego rodzaju, ale no do tej
I to
gry po prostu
jest
się
do
sprawdza
pewnego
super.
stopnia spoiler free. W sensie wiadomo, że nie jest spoiler free, no
To
bo
prawda.
jednak mamy sytuację, w
Jasne.
której, wiesz, on opowiada o jakimś konkretnym elemencie gry, ale mamy spoiler free na takiej zasadzie, on mi pokaże 60 sekund tego wideo.
Tak.
I ja zobaczę tylko tyle, ile jestem w stanie zobaczyć przez 60 sekund. No. Jesteś w stanie mi zaspoilować prawdopodobnie całą grę i jaki jest ending?
Ale biorąc pod uwagę pewnie liczbę kontentu, z którym się spotykasz, to są tak fragmentaryczne rzeczy, że nie
Tak,
ma
ja
szans, żeby się,
nie wiem jeszcze, jak
wiesz.
się kończy ta gra i w ogóle to jest fascynujące, bo ja jakieś, widzisz, bo to jest tak, że poznałem jakieś fragmenty historii tej Zeldy, no bo widziałem, gdzieś ktoś na przykład pokazał jakąś, ej, zobaczcie, bo tutaj można zrobić taką rzecz i on to zrobił i wtedy się okazało, że widziałem jakąś rzecz z fabuły, ale z drugiej strony mam takie, zabawne jest to, że ta fabuła w grze intencjonalnie jest też poszatkowana, w sensie na przykład są memories, które są małymi fragmentami tego, co się wydarzyło w historii. I ty jak podejdziesz tam, zobaczysz tylko ten fragment, więc nie wiesz, co się wydarzyło przed, nie wiesz, co się wydarzyło po tym. Musisz sobie znaleźć kolejne memories, żeby sobie to móc poukładać, więc tak, no Zelda i TikTok to bardzo dobrze siadają.
No ale patrz, to jest kurczę ciekawe, że nie wiem, czy oni to zrobili intuicyjnie, czy nawet wiesz, jakby specjalnie, że biorąc pod uwagę, w ogóle ciekawe połączenie nam się zrobiło, bo ty opowiadasz o Zeldzie, ale opowiadamy też o TikToku jako miejscu, które
No
zachęca, wiesz,
mi TikTok
teazuje,
sprzedał
ludzie po
Zelda,
prostu. Właśnie to jest
bo
niesamowite,
ja
nie?
nie wiem, ja chciałem, nie chciałem, w sensie chciałem kupić Zeldę, bo chciałem być częścią tego hype trainu, który jakby
Jasne,
szedł,
rozumiem
no bo
to.
umówmy się, idzie wszystko po prostu, wielka, gigantyczna maszyna, cały świat, wiesz, 6 lat czekamy na nową Zeldę, czekamy, teraz powiedziałem już jakby jako fanon, ale wiesz, cały świat tam growy czeka na nową Zeldę 6 lat. I ja mówię, no kurde, no chcę wziąć w tym udział, chcę to czuć, nie? No ja jak odbierałem fizyczną wersję w MediaMarkcie, ziomek przede mną robił dokładnie to samo. I pani miała 100 z tych Zeld powkładanych po prostu, wiesz, z karteczkami, kto będzie dzisiaj, kto, w sensie, kto ma tam Zeld odbioru. I on mi sprzedał, bo ja zobaczyłem na zasadzie, tak wygląda recenzje szczególnie. Ej, popatrzcie, to było w Breath of the Wild i wiesz, to były takie bajty. Właśnie na TikToku, nie? Czyli 10 sekund to tak wyglądało w Breath of the Wild, tak wygląda teraz, to poprawili. Ja mam takie, nie no, podoba mi się to. W sensie chyba czuję się nakręcony.
No i wiesz, wiele razy to zobaczysz,
Tak.
więc to wiadomo,
Nie mogłem
że cię
przerwać, naprawdę,
wciąga.
bardzo to było przyjemne.
Nie, no jasne, jasne. Ale właśnie to jest ciekawe, czy Nintendo, wiedząc o tym, że wiesz, jakby. No, Zelda oczywiście jest już franczyzą od dawna, więc trudno jest wprowadzić do niej coś, jakieś totalnie nowe rzeczy, ale
O,
po prostu to jest takie match made in heaven na zasadzie
ale tam jest mega Wojtek
Zelda
nowych
i
pojebanych
TikTok i
rzeczy.
właśnie, nie, wierzę, tylko że chodzi o to, że wiesz, zastanawiam się, czy Nintendo, myśląc o tym, jakie nowe rzeczy wprowadzić do Zeldy, tej najnowszej, czy brało pod uwagę to,
A, to
że
prawda, bo oni mogą robić takie rzeczy, nie?
gracze będą jakby klipować to, w takim sensie, że wiesz, będą wycinać klipy i robić z tego content, nie? Który, bo Nintendo też nie ma zbyt dobrej historii, jeżeli chodzi o wspieranie content creatorów, to be honest. W
To
sensie to się
prawda.
oczywiście odwróciło tam jakiś czas temu, ale był przez wiele lat był problem z tym, że ludzie nie mogli ani streamować gier Nintendo, bo zaraz dostawali strajki, nie mogli robić kontentu na YouTubie, wiesz, czy jakieś tam pojedyncze rzeczy się trafiały. I to, wiesz, Nintendo robiło sobie tym na maksa krzywdę. Ewidentnie, no, wiesz,
Oj, tak.
polityka się
Ja
zmieniła i
powiem
to
ci, że
zadziałało
myślę,
niesamowicie,
że
nie,
kupiłbym
w tym
więcej
przypadku.
Pokemonów, gdybym widział gameplaye tych Pokemonów na YouTubie wtedy, kiedy one były
No tak.
najnowszymi wersjami, no bo teraz mogę sobie obejrzeć już, co tam, jak wyglądały Pokémony jakieś tam, nie? Ale nie wiem, bo to jest, bo z jednej strony mam takie nie, na pewno nie, nie mogli nie być tego świadomi, a z drugiej strony, jak jest, wracając do tego wideo o tym open worldzie, to oni, jak robili playtesty, to zrobili hitmapę tego, gdzie chodzą gracze. Jakby więc mogli robić takie rzeczy, które, więc to może faktycznie nie jest takie far-fetched, że sprawdzali na przykład, czy rozgrywka jest klipowalna do 30 do minuty.
Tak, no właśnie. No, to jest mega
ciekawe. Ale no w takim open worldzie, jakim jest Zelda i jak tam dużo rzeczy naprawdę jest w tym świecie, to myślę, że mogło tak... znaczy, że może nie tyle mogło tak być, tylko że ludzki mózg i tak potrzebuje tak często bodźca w grze, że tam... w sensie, że nie ma tam 30 sekund czy minuty, w której nie wydarzy się nic, co nie byłoby klipowalnym.
Jasne,
że
jasne.
Każda
jasne.
Z tych rzeczy jest w jakiś sposób...
Może to wynikać po prostu z charakteru gry. No. Jakby tak ogólnie. Więc z mechaniki, z tego, jak ona jest zaprojektowana już od samego początku, już nawet nie zważając na to, wiesz, gdzie będzie ten content trafiał, czy nie. Ale no, znaczy właśnie fajne jest to, że zobaczyć, że jakby te dwa światy tak dobrze ze sobą tutaj współpracują i faktycznie, wiesz, to działa i marketingowo. I dla mnie to też jest ciekawe, nie? Jak ja widzę, co ludzie tam robią w Zeldzie, to mówię, kurde, to wow, nie wiedziałem, że to jest w ogóle taka gra, nie? Jakby, no bo
tak.
Gdybym się nie interesował, też inaczej, jak się nie interesuję, a dostanę właśnie to w takiej formie bite-sized, nie? To mówię, okej, okay, jakby rozumiem teraz, na czym polega Zelda mniej więcej, nie? Że jakby okej, fragmentarycznie wiem, o co chodzi, chociaż znowu wracając do tego, nie mam pojęcia, jaka tam jest historia. Jakby zupełnie nie wiem, jaka jest fabuła. Zero.
To jest...
ale to nie szkodzi.
Ale jakby, no... jest to też jest rzecz, która na szczęście wciąga nie tak jak Hogwarts Legacy, nie? Które równie dobrze mogłoby być Gwiezdnymi Wojnami i Nobody Would Care, bo ta historia jest tak bardzo generyczna, nie?
Oczywiście,
znaczy, żeby było jasne, umówmy się, historia Zeldy tak sama w sobie jest do pewnego stopnia generyczna. Mówimy, wiesz, no jest zło i dobro.
Zło i dobro, no wiadomo, no.
No, ale...
ale jest to jakoś napisane, tak, jakoś się ciągnie przez cały tak, ten świat i tak dalej, nie? No wiadomo.
W jaki sposób ją poznajesz jest do pewnego stopnia dowolne i gra oczywiście ci wskazuje, ale z drugiej strony no, odkrywasz tą historię bardzo mocno samemu, jakby samemu w sobie wybranych momentach i to jest bardzo, bardzo fajne. No, polecam. Więc gdyby ktoś się zastanawiał, bo nie lubi Breath of the Wild, to myślę, że warto spróbować. Nie wyszło chyba jeszcze, nie ma chyba jeszcze żadnej promocji, ale to jest...
no nie, za wcześnie.
To jest też
pewno
taka gra, w której ja już na tym etapie uważam, że to było warte każdej złotówki. Bo plus jakby pomijając fakt, że włożyłem to już w tyle godzin, że koszt za godzinę jest już jakiś taki...
już spłacony.
Tak, już dużo niższy niż taki, w którym bym się przejmował. Bo jest, no, na pewno jest taniej niż w kinie. Z przelicznikiem na godzinę.
No oczywiście. No to doskonale. No i to będzie, wiesz, będzie tylko się... będzie tylko coraz lepiej. Im więcej godzin spędzisz w tej grze, tak, tym, wiesz, tym taniej cię wyjdzie. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Ale super. No ja trochę chyba ostrzę zęby na Diabolo, najnowsze. Jakoś taki czuję sentyment do tej gry, a ostatnio nawet na streamie odpaliliśmy Diablo 2 w ogóle z Humiennym zupełnie przypadkowo. I powiem ci, że to jest sentymentalnie to działa niesamowicie. Tam nawet dźwięk upadającego złota na ziemię.
Jest ten sam?
Jest cały czas ten sam. To no coś niemożliwego. No i po prostu otwiera to takie klapki w głowie i takie wspomnienia,
na co będzie wychodził Diablo 4? Ja w ogóle Diablo 4, bo jakby wiesz, no ja grałem...
za chwilę, to już
tak,
6.
Tak, ja grałem w trójkę oczywiście i tak dalej. Wiadomo, można powiedzieć te wszystkie miłe rzeczy, ale nie będzie na nie Switcha, tak?
A tego nie wiem.
Sprawdziłem właśnie, widzę, nie że nie wiem. Będzie. Będzie tylko...
może
Xboxi,
nie na starcie.
PC-cik i plejaczki.
Jasne. No tak, Battle.net, Xbox, a nawet One jeszcze. No ale to w sumie nie dziwne, bo to nie jest jakaś mega wymagająca gra. Ale tak, tak, no na Switcha niestety nie będzie. Może później, wiesz, wypuszczą, tak jak trójkę wypuścili ostatecznie, nie?
No ja w trójce na Switchu spędziłem dużo godzin.
No ja pamiętam, żeśmy nawet chyba we dwóch na Switchach grali?
Mogło, na pewno czy graliśmy nie? Na Playakach.
Na pewno graliśmy na PS4, tak. To na 100%. Na Playakach żeśmy łupali to naprawdę dużo i bardzo dobrze wspominam te czasy.
Ja kurde...
Speedruny nasze.
Mam jedno zastrzeżenie, jeśli chodzi o Diablo, ale z drugiej strony, czy to jest prawdziwy problem, o którym teraz powiem, że czuję, że ta gra będzie taką trójką, tylko z troszeczkę delikatnie lepszą grafiką.
Kumam, że jakby nie spodziewamy się żadnej rewolucji, nie? Tak jak tutaj właśnie Zelda jest dobrym przykładem, że Breath of the Wild,
no to właściwie to słaby argument,
był czymś, nie? A tu nagle jednak jest na tyle dużo zmian dobrych, że sprawiają, że to jednak jest
to gra 2.0. To wygląda jak ta,
nie?
Sama gra, ale jak zaczynasz nią grać, to widzisz, że Zelda ta poprzednia to był taki prototyp. To było takie demo, co byśmy mogli zrobić, gdybyśmy mieli 6 lat i byśmy mogli zrobić coś lepszego. No i po 6 latach, no i kurczę, z drugiej strony Diablo, no co to jest w sumie za problem, że to jest ta sama gra co roku, nie?
No to wiesz, FIFA też ludzie kupują co roku, a tutaj jednak trochę czasu minęło od wyjścia trójki, nie? Więc 10 myślę,
lat, tak?
że a nie wiem, czy aż 10, musiałbyś sprawdzić, ale no trochę minęło czasu. Trochę
Diablo
minęło
3
czasu.
Premier.
Więc ja tu się troszeczkę się nastawiam.
2012, myślę, że... 11 lat.
Oh shit, no. No to,
i to
wiesz,
prawie
no,
to
myślę,
the
że ja chyba troszkę jednak, wiesz, będzie lepszy, nie? Niż trójka. Tak mi się przynajmniej
ja
wydaje. No wiadomo, ale... że wiesz, no nie mogą się pozbyć
pamiętajmy,
tego, co najlepsze w Diablo,
tym,
czyli
że zrobili też jeszcze
tak
dodatek,
nie?
Do tego i tak dalej,
nie,
więc
no
to
wiadomo,
nie jest tak, że 11 lat siedzieli i robili Diablo 4. Ale z drugiej strony, kurde... A już...
No Diablo jest jak GTA trochę, wiesz o co chodzi.
No, you can't go
długo
wrong.
Czekamy na kolejne. Myślę, że źle nie będzie. Na pewno przejdę sam całość albo we współpracy, bo teraz to ma być taki fajny online zrobiony, trochę jak w Destiny, że masz jakby w mieście możesz się spotykać z innymi graczami. Nie? Jakby nie, za każdym razem, jakby niezależnie od tego, czy wychodzisz sam walczyć z potworami, czy masz tam swoją drużynę, to w mieście podobno masz się mijać z innymi graczami, którzy też tam, wiesz, lądują.
No to będzie
nie wiem,
interesujące.
Czy czy jakieś inne.
349 zł. No też się nie pojebało.
To jest taki, prawda, jest taki minus, niestety.
Jezu.
Ceny gier.
Ultimate Edition no. 460. Da fuck? Diablo 3, 83 zł. Jeśli ktoś się zastanawia... Diablo 2, 89. Jeśli ktoś się zastanawia... To ja bym Diablo, jeśli nie grał, to Diablo 3 mam wrażenie, że dalej jest dobrą gierką. Że to jest...
A jest jedna ciekawostka, którą odkryliśmy. Jeżeli chcecie grać w wielu graczy więcej niż czterech, to Diablo 2 Resurrection, znaczy Resurrected,
to tak.
Ma tryb na 8 graczy.
89 zł kosztuje, gdyby ktoś chciał. Jest 67% promocji dzisiaj. Znaczy dzisiaj, no pewno przez jeszcze jakiś czas.
To od dłuższego czasu już, więc ale myślę, że warto zakupić dwójeczkę, bo wiesz, wprowadzisz się
ja
w
mam zakaz kupowania gier, bo Xboxa w tym roku nie odpaliłem jeszcze.
A, no tak, no to rozumiem, oczywiście. No ale tak, to Diablo GTA podobno ma być na przełomie 2.4-2.5.
Czyli
bo
półtora roku.
Tak, jakieś półtora roku, ze względu na to, że Rockstar pokazując wyniki finansowe, pokazał też projekcje, predykcje tego, co się będzie w najbliższych latach działo i po prostu akurat w tym okresie fiskalnym 2.4.2.5 oceniają, że będzie duży wzrost przychodów. Więc
okay.
Ciekawe. No.
A to jest Rockstar to jest, oni są częścią Games, jak to się nazywa?
Czas nie pamiętam. No nie pamiętam. Rockstar.
Corporate.
Rockstar Games.
Take Two.
No jak się wejdzie. A Take Two, no tak, tak, tak. Take Two. No, ale Take Two do kogoś należy, czy nie?
Nie. Take Two Stock. Jaki oni mają, jak oni w tym na giełdzie w tym momencie są? no. No bo... od momentu premiery GTA poprzedniego 5 zrobili 739% stok zwiększył ich cenę.
No nie słabo.
No ciekawe będzie. To są wszystko odrady finansowe. Ja z oczywiście tego co pamiętam chyba mam ich akcje.
Znaczy no myślę, że gdybyś miał się zastanawiać, to dzisiaj to jest odrada finansowa, ale pewnie jest niżej niż będzie w przyszłości, nie? Jak wyjdzie GTA 6.
No pytanie, mamy takich bardzo bliskich przyjaciół, którzy pamiętajmy zgodnie z tą zasadą włożyli pieniądze w taką polską spółkę,
właśnie
która
chciałem powiedzieć,
robiła też
to
taką
jest moje ale
bardzo dobrą grę.
Niestety, Cyberpunk okazał się mimo bardzo długiego developmentu.
I chyba nie ma.
Mimo tego, że niemalże byliśmy pewni.
Nie wróciło, nie? Do tego, jak jest.
A tego nie wiem, nie patrzyłem, ale chyba jeszcze na zero nie wyszło, na pewno.
CD Projekt Akcje. Sprawdźmy sobie w takiej opcji ostatnich 5 lat. Uff.
Nie wróciło.
Wiemy, że znamy człowieka, który kupował z tego co pamiętam akcję chyba po 400 zł.
Okej.
Okay. Dzisiaj kosztuje 121.
Ajajajajajajaj. No nie najlepiej. Nie najlepiej. I patrz. Mówi się, że to akcjonariusze naciskali na wypuszczenie tej gry. No i na akcjonariusze teraz mają to, co chcieli.
To prawda, no.
Nie? Ciekawe. No cóż, bywa.
Znaczy wiesz, żeby jasne, jeśli kupiłeś akcję CDP-u w momencie premiery akcji CDP-u, to jesteś 1722% w górę, nie?
Premiery czego?
W sensie jak właśnie na giełdę.
Aha, na początku, tak. No ale to kiedy to było?
2013. To błagam, akcje były po 6 zł, to zrobiłeś 1722%. Mm-hmm. Oczywiście, kto tak zrobił, tak zrobił. Ten już tutaj pieniążki może sobie liczyć, sukcesy kupony odcinać.
Oczywiście, ale myślę, że już może i odciął wcześniej, nie? Że to tak długo
kurwa,
trzymać.
Przy tych wyobrażasz sobie, że zrobiłeś 6000%, bo trzymałeś do pandemii?
Bo i przetrwałeś, a nie właśnie pytanie, i teraz sprzedać przed Cyberpunkiem? No chyba nikt o zdrowych zmysłach by tego nie zrobił,
no,
co?
No, kiedy wyszedł Cyberpunk?
No, grudzień, Boże, już teraz nie pamiętam.
Cyberpunk
a to na
premier.
Pewno była zima chyba, co?
People also ask.
10 grudnia 2020.
2020. Did they fix Cyberpunk 2077? 10 grudnia.
Tak.
No to 4 grudnia był pik, 4,43 zł, wtedy trzeba było sprzedać, bo 11 grudnia było już 320.
Yeah. I a później już poleciało
potem
dalej,
jeszcze
co?
Się odbiło raz, a potem już kurde, downhill. Więc jeśli sprzedałeś akcję dzień przed premierą...
W tym piku? No. Nikt tego nie zrobił na pewno.
No, myślę, że ktoś na pewno sprzedał i wtedy zrobił takie... No... Przyjemnie. Mm-hmm. Można było zrobić, myślę, od momentu, oni kiedy zrobili pierwszy teaser, ale to jest w ogóle podcast, opowiadamy. Kiedy oni zrobili pierwszy teaser? W 2013 roku, nie? Zrobili bip bip czy coś takiego na Twitterze.
Jeśli
kupiłeś akcję CDP-u i dotrzymałeś do dnia przed sprzedażą, to zrobiłeś 1722%. Ale jeśli poczekałeś, Wojciaszku, do dnia premiery,
no.
To dalej zrobiłeś 4726%.
No. Jasne. Oczywiście. 4000? A wcześniej było ile?
4000.
Mówiłeś 1700.
6571%. 1700 jest gdybyś kupił wtedy i sprzedawał dzisiaj.
A, dobrze.
Wtedy było 6500. No.
No tak.
To są, widzisz, jak patrzysz w tył, to widzisz jak jest. To są cytaty.
Trzeba patrzeć w przód, kochany.
Tak. Trzeba myśleć głową, nie dupą.
Tak jest. Kochany, przyniosłem dla ciebie dwie rzeczy fajne. Myślę, że fajne. Jedna rzecz jest taka, którą odkryłem przez aplikację Artefakt. To jest
bardzo dobra aplikacja. Nie używam.
No nie, no ona, ja zacząłem korzystać, bo włączyłem w niej powiadomienia, wiesz, i jak ona mi wysyła powiadomienie, że jest jakiś tekst do przeczytania, to ja zwykle klikam, bo jak się okazuje, całkiem dobrze dobiera jakby rzeczy, które mnie interesują. Oczywiście tam się definiuje, co chcesz dostawać i tak dalej, więc jakby wiadomo, ale muszę przyznać, że wybiera takie rzeczy, które nie zawsze są oczywiste, oczywistymi, dużymi na przykład rzeczami związanymi ze światem na przykład Apple czy w ogóle technologii. Czasem to są naprawdę drobne rzeczy, ale ciekawe. I na przykład dzisiaj się dowiedziałem, nie wiem czy wiedziałeś o tym, że z poziomu iPhonesa możesz sobie wykupić domenę. I to nie mówię przez przeglądarkę, nie. W ustawieniach.
A, no tak, ale to już wiem dlaczego. A niesamowite.
Tak, bo iCloud, jeżeli masz wykupiony iCloud Plus, czyli to dowolny pakiet chyba iCloudowy tak naprawdę, ten dowolny zwiększający ci iClouda, no to masz w ramach jakby samych wszystkich usług, które w tym idą, oprócz zwiększenia miejsca, to oczywiście możesz korzystać z czegoś, co się nazywa customowe domeny do maila iCloudowego.
Tak, ja nawet ostatnio... A to możemy do tego tematu będzie wrócić, bo zacząłem używać z żoną Spendy.
Okej.
I widzę, ile idzie na różne subskrypcje. No i Fastmail jednak kosztuje sporo i miałem takie przez chwilę, ale kategoryczne weto zostało postawione i to są koszty wprowadzenia biznesu w internecie. Tak zostało przez nas to uargumentowane.
Rozumiem.
Bo też myślałem o tym, mówię, skoro jest płacone za iClouda, to może tego, ale nie. Zostawmy
jednak,
jak jest.
Jednak. No rozumiem. No w każdym razie rzeczywiście, jak wejdziesz sobie w ustawienia, wejdziesz w iCloud i wejdziesz w iCloud ustawienia, swoje konto oczywiście na samej górze, później iCloud i później poczta w iCloud, to po polskiemu się nazywa. I tam w ramach poczty w iCloud masz coś takiego jak niestandardowa domena e-mail. Jak w nią klikniesz, to sobie tam pomyśli chwilę i masz do wyboru, czy chcesz użyć domeny, którą masz już, czy może chcesz kupić domenę. Klikasz kup domenę i normalnie masz wyszukiwarkę, wpisujesz jakiś adres i to jest obsługiwane przez Cloudflare. Tylko że Cloudflare, żeby było jasne, nie obsługuje wszystkich adresów. Wszystkie, które on proponuje, bo tam wiesz, jak wpiszesz dowolne, to jeżeli on nie jest dostępny, to on ci daje jakieś tam propozycje innych z dodatkowymi słowami. No to wszystkie, które proponuje, to tak, albo com, albo net, albo org i chyba nic więcej. Więc do takie bardzo wysokiego poziomu domeny, zwykle pozajmowane, więc jakby wiesz, nie jest to dla, szczególnie dla nas może jakoś ciekawe, ale byłem w szoku, że raz, że Apple się dogadało z Cloudflare'em na takim poziomie, że hej, w ramach, wiesz, Apple'a możesz coś kupić od Cloudflare'a de facto. Ceny niestety są wysokie, bo widziałem, że tam jest po $9 miesięcznie, po 10 czasem. No to jest miesięcznie, to jest bardzo dużo.
To jest bardzo duże pieniądze. No.
Come on.
Ja zapłaciłem za kalki.pl 12 zł na pierwszy rok i 50 zł na kolejne.
No właśnie, i to wiesz, u nas 5 dych na rok, no to jest sensowna cena, a tutaj niestety, wiesz, ja nie wiem jak te wysokopoziomowe kosztują normalnie, więc trudno mi jest ocenić, czy wiesz, czy to jest bardzo dużo, nie? No nie wiem, wejdźmy na GoDaddy na przykład, bo oni są chyba w miarę tacy amerykańscy i oni sprzedają przecież domeny, nie? O, nawet mają polską wersję, proszę bardzo. Dobrze, wyszukaj domenę. Na przykład wpiszę dobry duch. No, dobry duch.
GoDaddy.
W ogóle wiesz, że ja mam dobryduch.stream?
No, zajebiste.
Wykupione.
Zajebiste.
Kiedyś znalazłem.
I nie wiem, czy widziałeś,
tam,
że ONG LOL domeny LOL.
Tak, że jest, jak przedłużysz albo kupisz nową, albo odezwiesz się do niego, to możesz domenę LOL za dość tanio kupić. Znaczy pierwsze tam chyba ileś czasu jest za darmo, później jest jakaś zniżka, o ile dobrze wiem. Dobrze, jak... domeny.com,
ale już nie chcę
kochany.
Orzech LOL.
Na przykład .com, deduch, jakiś premium, 14 tysięcy, dobra, no, ale to jest przegięcie. Nie, no widzę, że .com są za 18 zeta. ale w przypadku dwuletniej rejestracji na GoDaddy. Normalnie by kosztowało 109 zł, nie? No to, ale to jest na rok,
tak,
nie?
To ja ci powiem teraz w normalnym miejscu, gdzie się domeny kupuje. Dobry duch.
Za com, nie?
Już ci powiem. Dobry duch com.
No to tu mi mówi
40 zł, 89 groszy za pierwszy rok i 53,59 za kolejny każdy.
No nie, no to te to aploskie są dużo, dużo, dużo
smaczny droższe. Smaczny duch PL jest coś takiego.
Wow.
Dobry duch store za 4 zł, ale potem 226.
Mm-hmm. No to nie, to już bez przesady.
Dobry duch, kropka fan.
Jej!
No, ale...
No.
Orzech Cloud? Ile tak to kosztuje?
Orzech Cloud? Fajne.
No. 6,84, ale ja nie potrzebuję domenu. Ja mam już tyle domen orzech.coś.
No wiem.
Że ja na tym etapie to już błagam, żeby nie było orzech.io. Nie, właśnie dostałem powiadomienie, że mam, wiesz, orzech.cc jest fajną domeną. Ale nie będę...
No.
Ja używam orzech.me, to jest chyba najfajniejsze, jaką można mieć taką...
ME, no tak.
W sensie, że...
A to nie były... Apple nie miał tych ME w sobie? Pamiętasz, było coś takiego jak...
Micom oni mieli. No, ale to inne.
Micom.
A ja mam orzech.me.
Okay.
Mam też orzech.xyz. Właśnie dostałem dzisiaj maila, że niedługo będzie przedłużenie. Też nie wiem po co, ale no dobra.
No to te XYZ to są te bardzo Web3, nie? Powiązane.
Ale to ja mam 10 lat już na tym etapie, nie?
Nie, no jasne, ale jakby zostało przejęte trochę. Niektóre domeny tak mają, że wiesz, tak jak XXX, wiadomo. Natomiast teraz w ogóle już pojawiły się nowe domeny do kupienia.
Orzech.pl bym chciał, ale kosztuje bardzo dużo. 1000 zł.
A, to daj spokój. Nowe domeny właśnie wysokiego poziomu, na przykład .zip.
O, widziałem też, no.
I niestety to otwiera zupełnie nowy świat do malware'u, bo .zip, wiesz, musi być odpowiednio skonstruowany adres i można go łatwo oszukać w taki sposób, że wiesz, zamiast wejścia na stronę ściągasz jakiś, kurczę, plik na dysk, nie? No bo to jest de facto końcówka pliku. Tam coś kombinują, ale rzeczywiście już podobno pierwsze ataki z wykorzystaniem domen.zip się pojawiły. To mi przeleciało dosłownie, tak rzucam trochę z głowy, już nie pamiętam dokładnie co się działo, ale wiem, że i jest w tym jakieś niebezpieczeństwo i trzeba na to zwracać uwagę, nie? Jak wchodzisz na stronę, która ma .zip na końcu, nie? Więc taka ciekawostka mała. A mam jeszcze, kochany, na sam koniec dwie fajne rzeczy, które się dzieją w świecie. No nie, no już nie chce mi się mówić tutaj AI tool, ale no wiadomo, no okej. Okay. Jest coś, czym się już dzieliłem na naszej mniejszej grupie tutaj i wydaje mi się, że to też pojawiło się na grupie telegramowej Wąsaczy. Narzędzie, które się nazywa Drag Gun. I ten Drag Gun potrafi tworzyć, to jest w ogóle ciekawy mechanizm, bo on daje ci interfejs, powiedzmy, że taki jak w programie graficznym, nie? Czyli masz myszkę, możesz zaznaczać obiekty, przesuwać je i tak dalej. Natomiast on twoje ruchy myszką tłumaczy na prompty, oczywiście bardzo szybko, bo to dzieje się praktycznie automatycznie. On to tłumaczy na prompty, które jakby maszyna od razu obrabia w czasie rzeczywistym po to, żeby ci pokazać od razu efekt tego przesunięcia. Natomiast na czym trudno to jest opisać dokładnie, ale chodzi o to, że na przykład masz zdjęcie psa i zaznaczasz jego nos i dolną część wargi i rozszerzasz te dwa punkty, co sprawia, że ten pies otwiera paszczę.
To nie jest normalne, to już jest chore.
To już jest pojebane, naprawdę, bo jak ja to zobaczyłem, to mówię, what the fuck, nie? Po prostu ziomek zrobił coś niewiarygodnego. I no to naprawdę otwiera znowu kolejne rzeczy, kolejny jakby rozdział w edycji obrazów tak naprawdę, no, która no, manipuluje nimi w sposób, który wydawałoby się, że jest kurde niemożliwy. Nie?
To wiesz, Google na przykład nie zrobiło czegoś tak bardzo hardkorowego, jak to, o czym teraz powiedziałeś, ale jest dużo teraz tych aplikacji, które mają, wiesz, typu masz zdjęcie produktu i on z tego wycina ci zdjęcie i wrzuca je na przykład na jakieś inne tło i tak dalej, wiesz, robi tak...
No.
No, to widziałem na Product Huncie bardzo dużo takich rzeczy i za pieniądze Google właśnie to w Stanach za darmo włączyło.
Nice.
Żebyś mógł
nice,
też wygenerować ładne obrazek po prostu takie na życie. No ale to...
Nice. To jeszcze jedną rzecz dorzucę, bo ona jest powiązana. I to dosłownie, który dzisiaj jest? 23? No idealnie. To dzisiaj się pojawiło. Dzisiaj Adobe pokazało kilka nowych rzeczy u siebie w całym pakiecie.
Aktualizację do Photoshopa dostałem jakąś.
No to właśnie prawdopodobnie, tylko że musiałbyś mieć betę, wiesz? Bo to akurat jeszcze jest w becie, bo oni mają ten swój własny system AI, który się nazywa Firefly. Nie?
Tak.
I ten Firefly, on gdzieś tam w tle aplikacji cały czas coś robi. Wiesz, na przykład w premierce on zajmuje się robieniem transkrypcji. Niestety polskiego języka nadal nie ma, więc ja ich tam cały czas męczę na tym, na socjalach cały czas piszę. Kiedy Polska? Co jest? Kurde. W każdym razie Firefly istnieje już w pakiecie Adobe od wielu tam nawet lat, bym powiedział. Natomiast nigdy nie pokazywał swojej prawdziwej mocy, nie? A dzisiaj rzeczywiście pokazali, co on może robić i w tej becie Photoshopa faktycznie no, robi rzeczy niesamowite. Też ci wrzucę wideo, które wrzucił Scott Belski. Scott się zajmuje... jest founderem Behance'a, jest strategy product design Adobe, nie? Więc jakby on siedzi w środku i sam wrzuca takie rzeczy. No i ten Adobe potrafi też manipulować obrazami oczywiście. Tutaj akurat mamy przykłady statyczne i możesz zrobić tak, że zaznaczasz fragment zdjęcia i piszesz, co byś chciał, żeby na tym się pojawiło. Na przykład, najprostszy przykład, który jest na tym wideo, tam w 12 sekundzie, zaznaczasz fragment drogi i mówisz, zrób mi tutaj takie żółte pasy, jak są w amerykańskich drogach, nie? I on ci je narysuje w taki sposób, jak one by faktycznie wyglądały na drodze. To też dotyczy budowania kreatywnego, na przykład rozszerzania tego obrazu, czyli jeżeli masz obrazek, który chcesz zwiększyć mu kanwas i dołożyć do niego wypełnić te puste marginesy, które ci powstają w magiczny sposób, to on też jest w stanie to zrobić i też możesz napisać, o co chodzi, nie? Jeżeli chcesz rozszerzyć obrazek na dole i zrobić tam jezioro, to piszesz, rozszerzasz obrazek, zaznaczasz to miejsce puste i mówisz, zrób mi tu jezioro, nie? I on ci je zrobi. I
właśnie no, widzę, że mam, to wideo. Widzę, że mam betę Photoshopa.
Okej. Okay. No to może się okazać, że właśnie dostałeś ten update dzisiaj, bo oni mówili, że to się ma pojawić. No to jest launching in beta today, nie? Czyli dzisiaj.
Photoshop.
Więc prawdopodobnie będziesz miał do tego dostęp. To jest o tyle fajne, że tak, nie musisz płacić, bo jakby płacisz subskrypcję za pakiet Adobe już, nie? No bo wiadomo, że musisz ją mieć, żeby w ogóle z niego korzystać. Więc fajne jest to, że oni korzystają z własnego modelu, a nie korzystają z OpenAI, bo gdyby korzystali z OpenAI, to prawdopodobnie musieliby zwiększyć koszt samej subskrypcji swojego pakietu, no bo niestety, ale OpenAI jest dość drogie, nie? Jakby wiadomo. A tutaj mamy model, który jest wbudowany, on dzieje się, o ile dobrze wiem, na twoim komputerze, więc jakby to też jest tak, że on sam generuje to wszystko na bazie wszystkiego, co jest na twoim kompie, więc chyba, no, co prawda nie da się być offline, jak masz odpalonego Adobe, bo on tam zawsze sprawdza licencję online i tak dalej, ale jakby no samo to, że kurde, wreszcie w pakiecie, z którego korzystam na co dzień, pojawiają się elementy AI, które faktycznie są proste w użyciu, bo tego najbardziej brakowało, nie? Że o ile, nie wiem, jak musisz wygenerować jakiś obrazek od zera, no to musisz tam kombinować, a tutaj możesz nawet wpływać na bardzo konkretne elementy tego obrazka, korzystając właśnie z gadania.
Odpaliłem sobie Photoshopę.
No to musisz zobaczyć to wideo, bo oni tam jakieś cuda robią i powinno się pojawić po prostu takie okienko do wpisywania, wiesz, że generuj mi to
on zrobił to,
wiesz, magicznie.
Tu coś zrobił, coś takiego.
No i gdzieś tam, wiesz, to pewnie trzeba włączyć okno tam tego AI, tego Firefly, czy jakoś tam gdzieś tam w ustawieniach. Tak, może to jest kwestia odpaleniu tego panelu, czy coś tam. No, gdzieś to znajdziesz na pewno. W każdym razie, no właśnie, Drag Gun, coś niesamowitego. Niewiarygodne rzeczy po prostu jest w stanie zrobić. No i teraz Adobe też potrafi robić, kurde, magię. Prawdziwą magię. Więc no, jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu, jeżeli chodzi o tworzenie obrazów, nie? Oczywiście cyfrowych. No bo, kurczę, nagle już, wiesz, ograniczenia, to, że nie umiesz używać, wiesz, pędzla na przykład, czy nie umiałbyś zrobić czegoś ręcznie, no nagle przestaje być problemem, bo możesz po prostu napisać, o co ci chodzi.
Tak, to prawda.
I to wykorzystać.
A ja właśnie wszedłem na Creative Cloud i dostałem ofertę dobrą na to, bo my mamy tylko Lightrooma i Photoshopa, ten taki pakiet fotograficzny.
No.
Ale teraz widzę, że i żona napisała mi, że yes please. Creative Cloud ze wszystkimi apkami za 37 euro.
O, wow, nice.
To jest przyjemna cena. To jest przyjemniejsza cena niż ta normalna, bo normalna to jest tam 65.
No ja płacę full, bo już nie dostaję tych zniżek, bo wiesz, jak już
ale
jesteś
wiem,
w środku,
że jest
to...
też tak, że jakbyś chciał anulować, to, to dadzą ci jakąś ofertę specjalną.
Może, możliwe. To dopiero chyba w sierpniu u mnie, bo u mnie w sierpniu wygasa, więc wtedy może tam powalczę. Ale generalnie, wiesz, no, i tak płacę, i tak korzystam, bo ja korzystam z wielu apek Adobe, bo i przecież z Audition do nagrywania, czy robienia w ogóle podcastu, i z Photoshopki, no rzadko ostatnio, ale może teraz częściej właśnie ze względu na te wszystkie dodatkowe funkcje. Premierka zdarza się oczywiście jak najbardziej do jakiegoś tam montażu prostego, więc... Spoko. Cieszę się, że jakby ten...
Ja powiem...
Wreszcie możemy łatwo korzystać z tych narzędzi, które daje nam AI.
To prawda.
Nie? Jakby...
Ja powiem ci, że mam akurat, bo no, żona bardziej niż ja, ale mamy Creative Cloud, mamy akurat Sketch, to bardziej... Chociaż nie, powinien teraz robić te rzeczy w Sketchu, ale ja... Sketch to jest moja aplikacja do robienia memów w internecie. Natomiast cieszę się, że mam dostęp do... Creative Clouda. To jest, kurde, znalazłem się w tylu momentach, w których cieszyłem się, że mogę odpalić, wiesz, na przykład tam Illustratora albo będę mógł odpalić Audition, no bo sobie po prostu włączę w tej sytuacji.
No tak, to jest, wiesz, no nie jest to tanie, ale jeżeli, wiesz, no zarabiasz kreatywnie, to jest to absolutnie do przełknięcia. Wolałbym oczywiście apki, wiesz, one time payment, jak najbardziej. Ale też zdaję sobie sprawę, że...
To jest unsustainable model, nie? Gdyby to było...
To jest unsustainable model, dokładnie. Jakby docelowo niestety wszystko idzie w subskrypcję. Ale tak samo hejtowałem i nadal będę hejtował Final Cut'a na iPada, i które wyszły teraz.
W subskrypcji. A ja mam niestety takie poczucie, że model subskrypcyjny jest oczywiście jakby ciężki, no bo to jest jakby cały czas musisz płacić za ten program. Z drugiej strony cały czas dostaniesz do niego aktualizację, on cały czas jest wspierany. Wiesz, że jak płacisz, to jest dużo mniejsza szansa, że firma, która ten program robi, upadnie. No i jest też ten taki koncept, o którym...
Apple to tak, wiesz.
Tak, tak.
Tutaj w ogóle nie ma o czym mówić.
Natomiast jest...
Tylko, dlaczego, wiesz, mnie to denerwuje? No bo jednak na kompa jest one time payment, nie?
No to,
dlaczego jest tak inaczej?
To prawda, ale nagle. w przypadku Photoshopa to mam wrażenie, że to zmniejsza de facto barierę wejścia. Bo dużo łatwiej jest ci zapłacić 36 zł czy tam 40 zł, bo tyle kosztuje licencja Photoshopa miesięczna, niż gdyby on kosztował 1500 zł, szczególnie kiedy jesteś początku. W sensie, no, ja pamiętam, wiesz, jak miałem lat tam 15, to Photoshop nie był w wersji legalnej, jakby gdzieś tam w ludziach.
To prawda, pamiętam. Chyba każdy miał jakąś wersję.
Oczywiście,
u siebie,
a
niezapłaconą.
A teraz jest tak, że ja wolę korzystać z legalnych wersji, bo jest często po prostu łatwiej. Nie trzeba się pieprzyć z tymi wszystkimi krakami, nawet... innymi gównami i tak dalej.
Oczywiście.
No teraz...
Nie, pełna zgoda, tylko uważam, że na przykład jeżeli ktoś ma Logica zapłaconego i Final Cut'a i na nich pracuje, wiesz, intensywnie, no to nie wiem, no jeżeli ma mieć wersję na iPada, bo na przykład mógłby sobie robić premontaż na bieżąco, wiesz, z planu, a później przerzucać to na kompa, żeby dokończyć, wiesz, zrobić Final Cut, to no szkoda, że musiał zapłacić jednorazową kwotę tu i jeszcze dodatkowo musi płacić subskrypcję, żeby korzystać z tej takiej wygody, wiesz, przerzucania tych projektów. Może ci, co mają, wiesz, desktopową wersję, powinni mieć zniżkę chociaż, nie? Albo właśnie.
No to już wiadomo.
Free, za free, no nie wiem. No,
to jakoś... już tam każdy sobie musi w sercu ocenić, natomiast no ja... Ale dlatego między innymi poszliśmy w spend, nie? W sensie gdzieś tam się to pojawiło, żeby sprawdzić, tak skontrolować sobie, zobaczyć właściwie gdzie, na co idzie, ile. No i już tam parę, że tak powiem, decyzji ciężkich, nieciężkich, okay, można było podjąć na podstawie tych akcji.
Na przykład zwiększenie pakietu Adobe.
Tak, zwiększenie pakietu Adobe, ale kosztem chyba subskrypcji Disneyowej.
Okej.
Kosztem chyba z dwóch jakichś moich aplikacji. O, i zrezygnowałem z setupa, bo stwierdziłem, że wolę kupić te aplikacje, z których korzystam, i zapłacę w ciągu roku jedna, w sensie za rok będę już korzystał z nich za darmo, a w setupie, no rozumiem, w setupie bym dalej płacił, nie?
Dalej byś płacił. No właśnie, zawsze mówiłem ale o tym, wiesz, że ja nie biorę tego setupu, bo nie będę korzystał z tak dużo aplikacji, które oni mają, nie? Więc jeżeli fragmentarycznie korzystasz z danej subskrypcji, no to sorry, ale no nie będziesz, no wiesz, się
ale to jest tak, że
płacisz Netflixa i nie oglądasz.
Różnica jest taka, wiesz, że ja jestem sobie w stanie dzięki Bogu pozwolić na to, żeby po prostu kupić taką aplikację upfront i zapłacić, wiesz, 50, 60, 70 dolarów po prostu, żeby tą apkę mieć. I wiem, że to jest jakby koszt, który mi tam się rozłoży w przyszłości, nie będę musiał o nim myśleć. Ale jednak w setupie...
No i też pewnie pokorzystałeś z nowych apek, nie? Dzięki setupowi.
No tak, ale...
W sensie, że gdybyś go nie miał, to pewnie to byś ich nie sprawdził.
Natomiast
nie.
Jest też tak, że... nie wszyscy mogą sobie jednak na to pozwolić i za 10 tych dolarów miesięcznie, czyli za te tam 50 zł, no jesteś w stanie z wielu, wielu, wielu aplikacji po prostu skorzystać. I wiesz, zakładając, że zapłacisz 40 zł na miesiąc, no to możesz skorzystać sobie z, ja akurat z setupa właśnie zostały mi dwie aplikacje, trzy. Clean My Mac, z którego korzystam, Bartender i Solver, no nie? Więc po prostu kupię te trzy apki, nawet mam taki folder zrobiony w Arku, gdzie po prostu są linki do wszystkich tych sklepów, w zasadzie po prostu sobie kup.
I ci kup. No i słusznie. I słusznie. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you. With professional-grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger. For the ones who get it done.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $4.99 each with a digital coupon. Then get 1-pound packages of flavorful 80% lean Angus ground beef chuck for $3.99 each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Dobrze, kochany, to co? Idziemy chyba z patronami pogadać, co?
Idziemy porozmawiać z patronami. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Doskonale. Buziaczki, pa!
Jest Was Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.